Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Rodzaju w historii zbawienia. Część pierwsza. Genealogie. Genealogie są podstawowym elementem tworzącym strukturę literacką Księgi Rodzaju. Na nich oparta jest koncepcja teologiczna całego dzieła. Wspominaliśmy już, że wyróżnić można dwa podstawowe typy genealogii – linearne i horyzontalne, częściej nazywane segmentowymi. Pierwsze kontynuują jedną linię potomków od Adama po Noego i od Sema do Teracha, aż po przodków Izraela. Drugie obejmują większą liczbę potomków, ustalając związki pomiędzy poszczególnymi grupami w ramach jednej rodziny. Genealogie linearne pozwalają poprzez rodzinę Noego wprowadzić ideę wspólnego pochodzenia wszystkich ludzi i kontynuują ją poprzez pierworodnego syna Sema aż do Teracha, ojca Abrahama. Wraz z Terachem otwiera się linia patriarchalna – Abraham, Izaak i Jakub. Narracja nie ogranicza się tylko do przodków, którzy mają w księdze Toledot pokolenia, ani tym bardziej do linii wybranych przez Boga potomków. Obok Adama mowa jest o Kainie i Secie, obok Abrahama o Locie, Izaaku i Izmaelu, a obok Jakuba o Ezawie. Linearny ciąg genealogii od Adama do Jakuba służy zdefiniowaniu relacji z najbliższymi sąsiadami oraz innymi obcymi narodami. Segmentowy układ genealogii pozwala z kolei wyjaśnić stosunki wewnętrzne w ramach potomków Abrahama. Tłumaczy zawiłe relacje pomiędzy plemionami i podkreśla ich etniczną jedność. Takie genealogiczne ukształtowanie struktury księgi daje tym samym okazję do zdefiniowania własnej tożsamości etnicznej, narodowej i religijnej późniejszego Izraela. Mimo iż zasadniczym celem jest wyprowadzanie z tego drzewa genealogicznego jednego narodu, to historia opowiedziana w Księdze Rodzaju nie dotyczy tylko linii potomków wybranych przez Boga ludzi, ale także bocznych linii jak Izmael i Ezaw. Pozwala to wyjaśnić różne skomplikowane relacje etniczne, ale i podkreślić, że działania Boga, jakkolwiek skupione zostaną na jednym narodzie, to ich celem jest cała ludzkość, stworzenie i błogosławieństwo. Bóg Księgi Rodzaju jest Stwórcą. W odróżnieniu od stworzonego przez siebie świata i ludzi nie ma więc swojej genealogii. Pozostaje ponad rzeczywistością, którą stworzył. Był, zanim wszystko zaczęło istnieć. Nie pojawia się na scenie dziejów w taki sam sposób, jak inni bohaterowie Księgi. Co więcej, początek Księgi wyraźnie podkreśla, że to on tę scenę stwarza. Umieszcza na niej wszystkie byty, nazywa je i nadaje prawa rządzące światem. W relacjach z ludźmi jest on także Bogiem błogosławieństwa i obietnicy. Obie kategorie stanowią kluczowe tematy teologiczne w ramach Księgi. W perspektywie genealogicznej błogosławieństwo udzielone pierwszej parze nabiera cech fundamentalnych dla całego rodzaju ludzkiego. Genealogia Adama zaczyna się od przywołania aktu stworzenia pierwszych ludzi na obraz i podobieństwo Boże oraz udzielonego im błogosławieństwa i kontynuuje następnie tę myśl, stwierdzając, że Adam zrodził Seta na obraz i podobieństwo swoje. W ten sposób uwydatnia się, że dalsze przekazywanie obrazu i błogosławieństwa Bożego dokonuje się poprzez zrodzenie potomstwa, a ludzie zostali powołani przez Boga do współudziału w dziele stworzenia. Bóg błogosławi następnie także Noego i jego synów. Jeden z nich, Sem, stanowi pomost pomiędzy Noem, praojcem popotopowej ludzkości, i Terachem, ojcem Abrahama. Dzieje Abrahama również zaczynają się od błogosławieństwa i obietnicy. Skutki tego błogosławieństwa mają objąć wszystkie rodziny ziemi. Nie ma on jednak swojego Toledot. Zastępuje je Toledot Teracha, który umiera zanim Abraham otrzyma swoje powołanie. Powód jest dwojaki. Po pierwsze, poprzez Teracha powstaje pomost pomiędzy prehistorią i legendarną historią przodków Izraela. Po drugie, powołaniem Abrahama jest pośredniczenie w błogosławieństwie wszystkich rodzin na ziemi. Autorzy biblijni konsekwentnie nazywają go jednak Abramem, dopóki to powołanie nie zostanie sprecyzowane. Moment ten symbolicznie wyznacza zmiana imienia z Abram na Abraham. Podobnie zresztą jak i zmiana imienia Saraj na Sara. Nie trudno się domyśleć, że autorzy biblijni mają na uwadze odniesienie do rodzin wymienionych w 5 rozdziale Księgi Rodzaju. Błogosławieństwo udzielone Abrahamowi ma więc swoje korzenie w błogosławieństwie udzielonym całej ludzkości i kontynuacji tego uniwersalnego błogosławieństwa służy. Przymierze. Bóg w Księdze Rodzaju jest także Bogiem przymierza. Najpierw jest to przymierze z Adamem, potem z Noem, a w końcu z Abrahamem. We wszystkich tych przypadkach ważną rolę odgrywają obietnice Boże dotyczące przyszłości. Pierwszy etap w dziejach ludzkości, podobnie jak na sumeryjskiej liście królów, wyznacza dramatyczne wydarzenie, jakim jest potop. Jego przyczyny wyznacza subtelna gra słów. Tym samym słowem zniszczyć określa się bowiem to, co ludzie uczynili na ziemi i to, co w konsekwencji Bóg uczynił z taką ludzkością. Noe, człowiek prawy i nieskazitelny, znalazł jednak łaskę u Boga. Po potopie, który odwrócił sekwencję stworzenia, świat pogrążył się ponownie w wodach chaosu, Bóg wraz z Noem i jego synami rozpoczyna dzieje ludzkości od nowa. Ludzkość po potopie otrzymuje też obietnicę, iż nigdy się on już nie powtórzy. Przymierze z Noem i jego synami określone jest jako przymierze wieczne. Wagę tej deklaracji docenia się, gdy bierze się pod uwagę słowa Boga stwierdzające stałą inklinację człowieka do zła. Chodzi więc o przymierze łaski, w którym nie odrzuca się jednak wymagań. Ma ono charakter uniwersalny. Obejmuje nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, a w końcu samą ziemię. Wraz z Abrahamem perspektywa obejmująca dotąd całą ludzkość zawęża się do jednej rodziny. Ziemia, rozumiana jako całość, przybiera teraz kształt ziemi obiecanej potomkom patriarchy. W ten sposób przyszły Izrael staje się nośnikiem uniwersalnej obietnicy i błogosławieństwa. Poprzez obietnicę dla jego praprzodka swój początek ma uniwersalna nadzieja na restaurację utraconej jedności z Bogiem. Obecność Boga. W perspektywie narracyjnej w Księdze Rodzaju daje się zauważyć stopniowa ewolucja trzech zasadniczych aspektów. Obecność Boga, autonomia bohaterów i zakres samej narracji. Bóg jest obecny niemal stale, jednak w kolejnych rozdziałach jego obecność zmniejsza się progresywnie. W miarę regularnie objawia się i rozmawia z Abrahamem. Okazjonalnie zachodzi to w przypadku Jakuba i niemal nieobecny jest on w bezpośrednich relacjach z Józefem. Wraz z wycofywaniem się Boga z bezpośrednich dialogów i z wątku narracji wzrasta jednak autonomia poszczególnych bohaterów. Wątek narracyjny, początkowo ograniczony do epizodów, poszerza się coraz bardziej, obejmując coraz to większy zakres wydarzeń, a w końcu tworzy niemal monotematyczną jednostkę literacką, otwartą perspektywicznie na wydarzenia opisane w Księdze Wejścia. Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Rodzaju w historii zbawienia. Część pierwsza. Prehistoria biblijna. Niewątpliwie główny wątek narratywny tej części Księgi Rodzaju podąża od stworzenia świata poprzez stworzenie i wielotorowy rozwój ludzkości, aż poprzez genealogię stopniowo skoncentruje się na jednej powołanej przez Boga rodzinie. Jej praprzodkami są Terach i Abraham. W centralnej części opowiada się o kolejnych etapach grzechu. Samo opowiadanie o Adamie i Ewie nie zawiera jeszcze słowa grzech, wina. Opisuje się tam jednak przyczyny i skutki zniszczenia dobrych relacji z Bogiem. Opis kuszenia i niedojrzałość moralna wynikająca z braku gotowości do przyjęcia odpowiedzialności za swoje czyny stanowią fundamentalną refleksję nad nową kondycją człowieka po okazaniu przez niego nieposłuszeństwa wobec Stwórcy. Dalsze epizody wyraźnie ukazują już konkretne grzechy i ich konsekwencje. Bratobójstwo, odrzucenie zasady przebaczenia, naruszenie seksualnego tabu w sferze relacji pomiędzy światem boskim i ziemskim, przemoc w relacjach międzyludzkich, naruszenie seksualnego tabu w obrębie rodziny, a wreszcie odrzucenie Bożej koncepcji świata. Idąc za kolejnością opowiadań, zauważyć można wyraźnie poszerzenie się zakresu wzajemnych relacji. Człowiek-Bóg, mężczyzna-kobieta, brat-brat, ludzkość, świat ludzi i zwierząt, ojciec-syn, ludzkość i Bóg. Wielu badaczy postrzega w tej sekwencji trzy powtarzające się motywy. Ludzki grzech, kara, Boża łaska, mająca zahamować zły kierunek rozwoju obrany przez człowieka. Wyraźnie można wyróżnić tu także dwa zasadnicze panele, które rozdziela opowiadanie o potopie. W pierwszym z nich opowiada się historię, która prowadzi od stworzenia do grzechu, a potem poprzez grzeszną relację w obrębie rodziny do niewłaściwych relacji ogólnoludzkich. Wszystko kończy się katastrofą. Drugi panel to nowy początek, ponowny grzech w kręgu rodzinnym i wreszcie próby naruszenia porządku w stosunkach ogólnoludzkich. Tym razem jednak bieg zdarzeń nie kończy się katastrofą. Na świecie pojawiają się postaci znane narodowi wybranemu. Ten generalny schemat znajduje swoje dopełnienie w powołaniu Abrahama, którego misją jest zapewnienie błogosławieństwa dla całej ludzkości. Patriarchowie. W swojej kanonicznej formie opowiadanie o patriarchach dobrze wpisuje się w wielką panoramę dziejów, począwszy od stworzenia świata, aż po czasy Eksodusu i śmierć Mojżesza. Po legendarnych początkach historia biegnie potem poza Pięcioksięgiem, aż po upadek Królestwa Izraela i Judy. Dzieje trzech patriarchów, Abrahama, Izaaka, Jakuba, są kontynuacją opowiadania o początkach ludzkości i pierwszych narodów. Uwaga skupia się jednak teraz na dziejach małej grupy, przodków przyszłego Izraela. Od Abrahama przez Izaaka autorzy biblijni ostatecznie skoncentrują się na postaci Jakuba i jego synów. To właśnie tych potomków, Jakuba Izraela, traktuje się jako bezpośrednich przodków narodu, o którego narodzinach, ukonstytuowaniu i powołaniu opowiadać się będzie w Księdze Wyjścia. W Księdze Rodzaju opowiada się póki co o prehistorii tego narodu, ukazując w jaki sposób narodziła się i ukształtowała jego etniczna i religijna odrębność. Cykl o Abrahamie. Z literackiego punktu widzenia opowiadanie o Abrahamie tworzy zbiór luźnych perykop. Wiele z nich może funkcjonować niezależnie, choć przy bliższej analizie widać ich logiczne powiązania i kontynuację szeregu najważniejszych wątków. Wydarzenia toczą się teraz nie tyle ze względu na Boże dekrety, a częściej na wskutek inicjatywy samego człowieka. Staje się on dzięki temu bardziej autonomiczny, a Bóg mniej antropomorficzny. Ludzkie działania stają się jednak zarazem bardziej dwuznaczne od strony moralnej i czytelnik musi włożyć więcej wysiłku w ich ocenę, niż wymagała tego od niego moralnie czarno-biała sekwencja opisywanych wydarzeń. W ramach opowiadania o Abrahamie pojawia się także więcej komplikacji. Obietnice złożone patriarsze są cztery. Będzie on kiedyś wielkim narodem, dostanie ziemię i wielkie, to jest sławne, imię i otrzyma błogosławieństwo. Obietnicy narodu uszczegóławia się ogólny nakaz płodności i pomnażania potomków, zaś w obietnicy ziemi nakaz czynienia sobie ziemi poddanej. W odpowiedzi na pychę budowniczych miasta z wieżą Babel Bóg zapowiada teraz wielkie imię i liczne potomstwo Abrahamowi. Powołuje go jednak, mając na uwadze plan zbawczego działania na rzecz całej ludzkości. Plan ten wyraźnie stanowi też reakcję na plany budowniczych miasta z wieżą Babel. Bezpłodność Sary, zaznaczona już na samym początku cyklu, jest przeszkodą w realizacji obietnic jedynie z czysto ludzkiego punktu widzenia. Abraham na początku tego nie rozumie. Podejmuje działania logiczne w jego sytuacji. Wezwanie dotyczy jego samego, ale zabierając ze sobą Lota, próbuje on stworzyć sobie alternatywną drogę przezwyciężania problemu braku potomka. Lot to jego najbliższy krewny. W konsekwencji takiej decyzji w pierwszej części cyklu To na locie skupiać się będzie więc zarówno uwaga patriarchy, jak i autora biblijnego. W efekcie żona patriarchy stanie w obliczu zagrożenia. Lot ostatecznie stanie się mniej istotny, kiedy patriarcha otrzyma uszczegółowienie obietnicy dotyczącej potomka. Bóg obiecuje mu biologicznego syna, ale nie precyzuje jeszcze, kto będzie jego matką. Drugą inicjatywę w zrealizowaniu tej obietnicy podejmie więc niepłodna i posunięta w latach Sara. Zgodnie z panującym w starożytności zwyczajem, wytypuje na matkę zastępczą swoją niewolnicę Hagar. Owocem tej decyzji będą narodziny Izmaela, syna, którego Hagar urodzi Abrahamowi. Bóg odrzuci jednak tę alternatywę, wskazując wprost na Sarę jako matkę obiecanego potomka. Zapowiedź ta nie jest łatwa do przyjęcia ani dla Abrahama, ani dla Sary. Oboje reagują na nią śmiechem. Kiedy w końcu urodzi się Izaak, Abraham poddany zostanie próbie wiary. Najpierw, gdy Bóg nakaże mu wygnać Hagar wraz z jego pierworodnym synem Izmaelem. A potem, gdy Bóg każe mu złożyć swojego jedynego i umiłowanego syna Izaaka w ofierze. Oba opowiadania są przykładem działania opatrzności Bożej i wezwaniem, aby jej zaufać. Obietnica ziemi jest kwestią mniej oczywistą w całym cyklu. Abraham ma najpierw iść do kraju wskazanego przez Boga, z czasem jednak coraz wyraźniej widać, że obietnica dotyczy bardziej potomstwa niż samego patriarchy. Jemu samemu przynależeć będzie co najwyżej studnia, którą sam sobie wykopie i kawałek pola, który wraz ze znajdującą się na nim grotą zakupi po długich negocjacjach na grób dla Sary. Jeszcze bardziej otwarta jest kwestia błogosławieństwa. O ile osobiste odniesienie tej obietnicy spełnia się w życiu patriarchy, o tyle zapowiedź stania się źródłem błogosławieństwa dla wszystkich rodzin ziemi ma swoje jedyne ucieleśnienie w enigmatycznym opowiadaniu. Mimo że patriarcha ma wiele pozytywnych cech, to jego wiara dojrzewa stopniowo. Popełnia wiele błędów i Bóg czasem musi interweniować osobiście, aby je skorygować. Ostatecznie jednak postawa patriarchy stanie się wzorcowa i decydująca o przyszłości kolejnych pokoleń. Nie dla wszystkich, których patriarcha spotyka w swoim życiu, jest on jednak rzeczywistym źródłem błogosławieństwa. Mimo uczciwej nagrody ze strony Faraona, kłamstwo Abrahama staje się dla tego władcy źródłem nieszczęść. Takie same konsekwencje ma identyczna postawa patriarchy podczas pobytu u Abimeleka, króla Geraru. Jeśli coś dobrego spotyka mieszkańców Sodomy wraz z ich królem podczas interwencji Abrahama, to dzieje się tak tylko przy okazji ratowania Lota. Nie zmienia to jednak faktu, że autochtoniczne ludy Kanaanu mają w perspektywie oddanie swojej ziemi potomkom patriarchy i relacje z nimi nie będą nacechowane przyjaźnią. Rozwiązania kwestii błogosławieństwa dla innych ludów ziemi należy zatem szukać daleko poza cyklem o Abrahamie, a nawet poza Księgą Rodzaju. Podsumowanie. W swej kanonicznej formie opowiadanie o Abrahamie jest historią o wybraniu, nieustannej migracji i konsekwencjach, które z tych dwóch faktów wynikają. Spośród ludzkości wywodzącej się od Noego, Bóg wybiera teraz mały klan i wskazuje mu drogę. Abraham chodzi przed Bogiem, przyjmuje i wypełnia to Boże wezwanie, wierząc w obietnice, które są mu przedłożone. W trakcie realizacji wyznaczonych sobie celów okaże się, w jaki sposób Abraham da radę osiedlić się we wskazanym mu kraju i czy oraz pod jakimi warunkami otrzyma obiecane mu potomstwo i błogosławieństwo. Oba tematy krzyżują się w 15 rozdziale Księgi Rodzaju. W pierwszej części cyklu chodzi głównie o ustalenie granic ziemi obiecanej. Najistotniejsze dla tego tematu jest, kiedy to Lot odłączy się od Abrahama i ten ostatni będzie musiał wyznaczyć granice swej ziemi oraz gdzie ukazane będzie zaufanie, jakim Jahwe darzy Abrahama i ostateczne odcięcie Lota od obietnic złożonych patriarsze. W cyklu o Abrahamie wyjaśni się z kolei, który z dwóch synów, Izaak czy Izmael, zostanie wyznaczony do otrzymania dziedzictwa po ojcu. Większa część pozostałych epizodów służy podkreśleniu trudności w realizacji tych obietnic lub zagrożeń dla tego, który jest owocem tych spełnionych obietnic. Poprzez ukazywanie słabości Abrahama, autorzy biblijni akcentują jego stopniowe dojrzewanie w wierze, czyniąc go ostatecznie wzorem posłuszeństwa i wiary. Temat ten swoje apogeum znajduje w gotowości poświęcenia własnego syna. Od tego momentu Abraham będzie już tylko wzorem ufności wobec Boga. Autorem wykładu jest ksiądz profesor Janusz Lemański. Czytał Michał Honcia.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.